prawem po drodze.
Dzień dobry Państwu. Z tej strony mikrofonu oczywiście Mariusz Piestrak, obok mnie nasz dzisiejszy ekspert, ekspertka, mecenas Aleksandra Dyja z Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Dyja Nowakowska-Kaczkowska. Dzień dobry Pani mecenas.
Dzień dobry Państwu.
Dzisiaj troszeczkę taki mały wykład będzie chyba dla naszych słuchaczy, ale myślę sobie bardzo, bardzo przystępny, bo to jest coś, z czym czasami mamy do czynienia wtedy, kiedy media komentują różnego rodzaju sprawy sądowe. Mamy z tym do czynienia wtedy, kiedy omawiamy na przykład wysokość wyroków różnego rodzaju. No i o tych wyrokach troszeczkę dzisiaj porozmawiamy, ale absolutnie nie będziemy tutaj bawić się w ocenianie pracy polskich sądów. Nie, daleko, daleko nam od tego. Natomiast skupimy się trochę na tym, co właściwie taki polski sąd może temu oskarżonemu, w cudzysłowie powiem, zaoferować. Powiemy trochę o karach. O karach i środkach karnych. Pani mecenas, pierwsze co mi przychodzi do głowy, to tak zwana kara pozbawienia wolności. W gruncie rzeczy, wydaje mi się, wymaga to definicji. Czym jest to pozbawienie wolności? Bo nie zawsze tylko i wyłącznie osadzeniem w więzieniu.
Czy generalnie kara pozbawienia wolności, która jest przewidziana w kodeksie karnym, to jest właśnie pozbawienie wolności, które wiąże się z tym, że dany sprawca jest umieszczany w zakładzie karnym. Natomiast rzeczywiście czasem ta kara pozbawienia wolności, jej przebieg będzie miała nieco jakby jej przebieg będzie łagodniejszy, dlatego że sprawca, któremu została wymierzona kara pozbawienia wolności do roku czasu, może się starać o tak zwaną, kolokwialnie mówiąc, opaskę, czyli ten dozór elektroniczny, co oznacza, że będzie mógł w tym czasie tego roku przebywać u siebie w domu i wychodzić poza swoje domostwo tylko i wyłącznie w tym czasie, w którym to sąd na to zezwolił, na przykład celem świadczenia pracy.
No właśnie, o to chciałam zapytać. W tym czasie właściwie normalnie można świadczyć pracę.
Tak, natomiast w takich godzinach, jakie zostały właśnie zezwolone przez sąd. I rzeczywiście w takich wnioskach o zezwolenie sądu na wykonywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, bo tak się to właśnie fachowo nazywa, wskazuje się najczęściej możliwość świadczenia pracy, wykonywania jakichś czynności życiowych typu zakupy, czasem kwestia na przykład lekarza, jak również dajmy na to możliwość udania się co niedzielę do kościoła, bądź też inne, bądź też wykonywania innych praktyk religijnych, bo oczywiście tutaj mówimy o różnych wiarach i rzeczywiście tak sądy, zgadzając się na wykonywanie tej kary pozbawienia wolności w takim systemie, umożliwiają danemu sprawcy opuszczenie domu celem zrobienia zakupów, czy tam celem oczywiście świadczenia pracy, może, nie wiem, nauki, tak? Czy na przykład pobytu na uczelni.
A rozrywki, pani mecenas?
Powiem tak, wiele już takich wniosków pisałam, natomiast jeżeli chodzi o rozrywkę, to jeszcze mi się nie zdarzyło ująć rozrywki we wniosku, bo pamiętajmy, że jest to mimo wszystko kara pozbawienia wolności. I sam charakter tej kary się absolutnie nie zmienia. To jest dalej kara pozbawienia wolności, natomiast wykonywana jakby w tych warunkach domowych. Także rozrywki
to taki trochę areszt domowy, ale nie do końca.
Trochę taki areszt domowy, tak można tak to kolokwialnie rzeczywiście nazwać, dokładnie.
Z tym, że zaznaczyła Pani, że tutaj mówimy o wyrokach, które nie przekraczają tych 12 miesięcy roku.
Tak,
czyli co,
lekkie
przestępstwa, tak to można powiedzieć?
No ciężko mi powiedzieć lekkie przestępstwa, prawda? Dlatego, że jakby możliwość wymierzenia kary do roku będzie uzależniona od samego kodeksu karnego i rzeczywiście niektóre przestępstwa mogą uniemożliwić nam wymiarę tak niskiej kary, chyba, że będzie jakieś tam nadzwyczajne złagodzenie tej kary i będą istniały ku temu warunki, żeby sąd taką karę orzekł. Można tak przyjąć co do zasady ogólnie, że za jakieś tam mniej drastyczne przestępstwa, których stopień społecznej szkodliwości nie jest znaczny.
Jeszcze jedno, pani mecenas, ten dozór elektroniczny w Polsce chyba całkiem nieźle się przyjął. W sensie, pamiętam kilka lat temu dużo było o tym mówienia, że to takie trochę nie na polskie warunki, że może to gdzieś się sprawdza w Stanach Zjednoczonych, w systemie anglosaskim, ale w Polsce nie. Natomiast jest tego chyba dosyć sporo.
No nie prowadzę statystyk, natomiast z mojego doświadczenia wynika, że rzeczywiście tych wniosków jest bardzo dużo i ja już też wielokrotnie takie wnioski rzeczywiście w imieniu klientów składałam. generalnie z pozytywnym skutkiem. Także rzeczywiście ten sposób wykonywania kary pozbawienia wolności jest w Polsce dosyć powszechny i też wydaje mi się, że się fajnie przyjął. Jest to się tak wydaje, no ma się gdzieś tam tą opaskę, natomiast rzeczywiście ten system bardzo dobrze działa i z tego, co się orientuje w sytuacji, jeżeli dany sprawca powraca do domu dosłownie z, nie chcę powiedzieć z kilkusekundowym, ale z pewnością z kilkuminutowym opóźnieniem, to od razu ten sygnał jest wysyłany i wtedy jest bardzo przeczulony i od razu gdzieś tam jest reakcja. Mhm. Miałam też taką, klient mnie kiedyś poinformował, że nawet nie miał świadomości, że ta opaska się coś tam, ten sygnał nie zadziałał, że ona się gdzieś tam zepsuła. Od razu przyjechały służby, nawet nie miał świadomości, że coś się dzieje, od razu była kontrola, sprawdzili, wszystko było w porządku, to nie była oczywiście jego wina. Natomiast z tego, co z kolei inny klient mi przekazał, to nawet było takie wskazanie, żeby jeżeli mamy na przykład ustalone do godziny 16, to żeby w tym domu być za 5:16, żeby nie przekroczyć tego czasu.
No to,
to od razu rzeczywiście, tak, to jest bardzo restrykcyjny system, ale świetnie, świetnie działa.
Teraz przychodzi mi do głowy inny rodzaj kary. Nie wiem, czy to jest pozbawienie wolności. Na przykład obowiązek, takie kary były orzekane często wobec tak zwanych kiboli piłkarskich. Obowiązek stawiania się, meldowania się na posterunku policji, na przykład w dniu meczu wyjazdowego, czy meczu na miejscu tej drużyny.
Znaczy to generalnie nie jest kara, bo zgodnie z kodeksem karnym mamy 5 rodzajów kary. Mamy grzywnę, mamy ograniczenie wolności i 3 rodzaje kary, która nazywa się pozbawieniem wolności. Mamy zatem grzywnę, ograniczenie wolności, pozbawienie wolności, które się orzeka do lat 15, 25 lat pozbawienia wolności i dożywotnie pozbawienie wolności. A to, o czym pan mówi, to tak naprawdę jest środek karny, które się często stosuje na przykład obok orzeczonej kary grzywny, powiedzmy, czy tam, nie wiem, kary ograniczenia wolności na przykład, orzeka się środek karny i to, o czym pan mówi, tak naprawdę to jest zakaz wstępu na imprezę masową, która jest najczęściej właśnie połączona z tym obowiązkiem stawiennictwa się tego dnia i tej godziny w jakiejś jednostce policji.
I to też całkiem nieźle działa.
Ciężko mi powiedzieć, no nie jestem tutaj sekcją wykonawczą.
Jasne. Dobrze. Pani Metenas, do reszty, czyli do tych pozostałych rodzajów kar, wrócimy po chwili muzycznej przerwy.
Sprawem po drodze.
Wracamy do naszej rozmowy. W studiu przypominam mecenas Aleksandra Dyja z Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Dyja Nowakowska-Kaczkowska. Pani mecenas, przed momentem powiedzieliśmy 5 rodzajów kar według kodeksu karnego.
Tak.
Okej, 3 dotyczą pozbawienia wolności. Tak, to tak trochę dla tych, którzy chcieliby sobie zanotować. Może dla studentów prawa, którzy jakieś powtórki potrzebują. Natomiast 2 pozostałe. Grzywna i ograniczenie wolności. To może o tym ograniczeniu wolności porozmawiajmy.
Jeżeli chodzi o ograniczenie wolności, to jest to nic innego jak nieodpłatna, kontrolowana praca na cele społeczne. I ona może, taka kara ograniczenia wolności, przebiegać jakby dwutorowo. Z jednej strony może to być właśnie świadczenie takiej nieodpłatnej pracy w wymiarze miesięcznym 20 do 40 godzin, albo dla osoby, dla sprawcy, który pozostaje w zatrudnieniu, może to być potrącenie z pensji miesięcznie od 10 do 25%. I w praktyce wygląda to w ten sposób, jeżeli chodzi właśnie o taką pracę kontrolowaną na cele społeczne. Wygląda to tak, że po orzeczeniu tego typu kary, konkretnie w jakim wymiarze, taki sprawca otrzymuje na przykład dyspozycję, że ma, powiedzmy, w opolskim zoo sprzątać po zwierzątkach i w ten sposób
tygrysa.
Na przykład, no może nie klatkę tygrysa, myślę, że byłoby to niebezpieczne, niemniej jednak to są tego typu prace. Bądź na rzecz jakiejś placówki, na cele po prostu społeczne.
Okej, okay. No jasne, do kamieniołomów nie wysyłamy.
Nie wysyłamy do kamieniołomów, oczywiście, że nie.
Albo ta druga opcja, czyli
potrącenie z wynagrodzenia.
Tak. To trochę tak jak system urzędu skarbowego, tak i komornika.
Nigdy w ten sposób o tym nie myślałam, ale no, rzeczywiście może i tak.
Maksymalnie ile?
25%.
25% z naszej pensji.
Tak.
Jasne. Ta kara, rozumiem, też w normalnym postępowaniu sądowym musi zostać orzeczona.
Tak, oczywiście. My w tym momencie cały czas mówimy o karach na gruncie kodeksu karnego. Czyli jeżeli w pierwszym etapie jakby myślowym sąd uzna, że dany oskarżony jest winien danego czynu, to wtedy dopiero przechodzi do kwestii orzekania w zakresie kary.
No i ten ostatni element wydaje się, że najbardziej błahy, grzywna albo grzywny.
To znaczy my generalnie trochę podeszliśmy od końca, bo zaczęliśmy od kary pozbawienia wolności, tak jest, która jest najbardziej dolegliwa, a kodeks karny nam pokazuje to w drugą stronę. Najpierw wychodzimy od grzywny. Innymi słowy, sąd patrzy najpierw przez pryzmat grzywna, ograniczenia wolności, a potem pozbawienia wolności, o ile dany oczywiście przepis, który statuuje dane przestępstwo, mu w ogóle na to pozwala, tak, ale rzeczywiście no, najmniej dolegliwe... Natomiast rzeczywiście zaczęliśmy od tej drugiej strony, od końca. Kończymy na grzywnie, powinniśmy o niej zacząć. Grzywna na gruncie kodeksu karnego jest wymierzana w stawkach dziennych, czyli nie jest obliczana kwotowo, natomiast wskazuje się, orzeka się najpierw stawki dzienne, a potem wysokość stawek dziennych. Czyli na przykład sąd może orzec, że będzie to 100 stawek dziennych po 10 zł każda z nich. Tyle to sobie trzeba przeliczyć. 100 razy 10 zł. To nam daje konkretną kwotę.
A skąd ta stawka dzienna?
Stawki dzienne, to znaczy... To jest związane z tym, że jeżeli chodzi o kwestię tych ilości stawek dziennych, to sąd patrzy, jaka powinna być dolegliwość tej kary. Mamy możliwość orzeczenia od 10 stawek do 540. Natomiast potem sąd patrzy, jakie są możliwości finansowe, majątkowe danego sprawcy i wtedy orzeka wysokość danej stawki dziennej. Maksymalna stawka dzienna to jest 2000 zł. Czyli można sobie łatwo obliczyć, że jeżeli mamy 540 stawek i 2000 zł maksymalnie, to możemy mówić o karze grzywny 1 000 000 zł, 80 tysięcy, ale nie jest to jeszcze ta granica maksymalna, bo jeżeli mówimy na przykład o przestępstwie praniu brudnych pieniędzy, to tam ta stawka dzienna może wynosić aż 3000 i wtedy tak naprawdę możemy mówić, nie stawka dzienna, tylko nie wysokość stawki dziennej, tylko stawek dziennych może być aż 3000, a zatem 3000 razy 2000 daje nam aż 6 milionów złotych. Także taka jest maksymalna obecnie kara grzywny na gruncie kodeksu karnego.
O proszę. I tutaj już widzę zdziwienie naszych słuchaczy, no bo tak myślę sobie powszechnie, grzywny to nam się kojarzą z takimi sumami rzędu tam 500 złotych. To trochę taki większy mandat, na przykład.
Ale słusznie pan porusza ten problem, bo z kolei na gruncie kodeksu wykroczeń orzeka się rzeczywiście kwotowo te grzywne. Tam już nie ma stawek dziennych i gdzieś tam ani stawek dziennych, ani tyle, ile ta stawka może wynosić, przełożyć się na konkretne złotówki. Tam jest po prostu kwota. I ta kwota to jest do 5000 zł. Także to bardzo często podchwytują media, dlatego że często słyszy się w telewizji, że jakieś tam wykroczenie, które wydaje się, że nie jest jakoś specjalnie społecznie szkodliwe, ale już w telewizji słyszymy, że za dane wykroczenie grozi 5000 zł. Ale to dlatego, że tak po prostu kodeks przewiduje, a czy sąd tak rzeczywiście orzeknie, to już jest naprawdę inna sprawa.
Tak jest. Najczęściej jednak te zdecydowanie niższe grzywny orzekane są.
No nie spotkałam się jeszcze w swojej praktyce z 6-milionową karą. Grzywny na szczęście.
No właśnie, i tutaj tak na koniec naszego programu wyszliśmy właśnie poza kodeks karny, bo to miało być moje ostatnie pytanie, pani mecenas. A co poza kodeksem karnym? Jakiego rodzaju kary przewidują inne kodeksy? Tutaj mówiliśmy o kodeksie wykroczeń, tak? To również są grzywne.
Znaczy tutaj mówiliśmy o karach na gruncie prawa karnego, karach z kodeksu karnego, z kodeksu wykroczeń, ale jeżeli mówimy w ogóle o karach, które może stosować sąd, to w istocie przychodzą mi jeszcze do głowy na przykład kary porządkowe, które są orzekane, powiedzmy, w trakcie procedury cywilnej. Jeżeli jakiś świadek się nie stawi bez usprawiedliwienia, sąd może nałożyć na niego grzywnę.
Właśnie, nie tylko oskarżony na przykład, tak?
Nie, absolutnie, to jest po prostu świadek w sprawie i sąd może nałożyć na niego grzywnę. Jeżeli nie stawi się ponownie, znowu może na niego nałożyć grzywnę. Ta grzywna może wynosić do 3000 zł i nawet może doprowadzić go przez funkcjonariuszy policji. Także, ale tu już mówimy tak naprawdę o karach porządkowych na gruncie kodeksu postępowania cywilnego. One nie są, to nie jest jakby sankcja za popełnienie jakiegoś przestępstwa. Absolutnie nie.
Pani mecenas, dała pani tutaj przykład świadka, a czy pełnomocnicy, czyli na przykład pani na sali sądowej również może zostać ukarana?
Strona również może zostać ukarana, jeżeli pewne czynności rzeczywiście może być ukarana. rana, powiedzmy, jeżeli dokonuje pewnych, tak kolokwialnie już, tak ogólnie może mówiąc w ten sposób, strona może być również ukarana grzywną, dajmy na to w sytuacji, kiedy nie wykonuje zarządzeń przewodniczącego sądu. Również może wystąpić taka sytuacja. Biegły, na przykład na biegłego można nałożyć również grzywnę. Może tak się zdarzyć.
Czyli, szanowni państwo, na sali sądowej to nikt aż tak bezpiecznie czuć się nie powinien, zwłaszcza wtedy, kiedy nie wykonuje tak poleceń czy zarządzeń.
Sędziego. Przewodniczącego sądu bądź sądu, tak.
Jasne. A dla zainteresowanych całą procedurą tego, jak wygląda właściwie polska rozprawa sądowa, no to odsyłam do naszego archiwum. No ładnych parę miesięcy temu prowadziliśmy kilka programów na temat właśnie polskiej rozprawy sądowej, właściwie od wejścia na salę, aż po wydanie wyroku. Pani mecenas, wielkie dziękuję za dzisiaj. Zapraszam na kolejne spotkania w studiu programu Z Prawem po Drodze. A dzisiaj naszym ekspertem w studiu była mecenas Aleksandra Dyja z kancelarii Dyja Nowakowska-Kaczkowska. Dziękuję.
Dziękuję państwu serdecznie i korzystając z okazji, że jestem przy głosie, chciałam serdecznie pozdrowić naszych słuchaczy, a w szczególności naszego wiernego słuchacza Daniela i całego jego rodzinę z Ostrzeszowa. Dziękuję państwu bardzo za dzisiejsze spotkanie.
No to pięknie, to ja też się pozwolę do tych pozdrowień dołączyć. Szanowni państwo, słyszymy się oczywiście za tydzień. Dobrego, dobrego tygodnia.
Sprawę po drodze. Mariusz Piestrak zaprasza.